Kalejdoskop medialny.
W pierwszym noworocznym kalejdoskopie medialnym gorąco witają Państwa
Hubert Jach
i Piotr Tomczyk.
O czym w swoim premierowym nagraniu śpiewa poznańska banda Twittera?
Tą informacją podzielimy się z Państwem już w pierwszej części naszego programu.
Czy Szymon Hołownia jest za przyjmowaniem gotówki?
A może wolałby przyjąć euro?
Tę zagadkę rozwiążemy dopiero w drugiej części audycji.
A na koniec?
Rozmowa w trzy słowa, podczas której zapytam poznańskiego posła Prawa i Sprawiedliwości Bartłomieja Wróblewskiego, czy Orlen łupił Polaków.
Zapraszamy!
Co w mediach piszczy?
A w mediach społecznościowych w ostatnim dniu roku 2022 pojawiła się wiosna.
Wiosna, cieplej żywieje wiatr, wiosna, znów nam upyło lat, wiosna, wiosna koło, rozkwitły psy.
Wojciech Wybranowski relacjonował. 31 grudnia, termometr za oknem pokazuje 14 stopni, apka uprzedza, że w drugiej połowie dnia ma być 16 stopni, jutro 15. Michał Wałach dodał, jak jest zima, to musi być zimno. Takie jest odwieczne prawo natury. To akurat nie parafraza żadnego polityka, a cytat z filmu, który jutro, 1 stycznia, na bank ktoś wyemituje.
Pani kierowniczko, ja to wszystko rozumiem. Ja rozumiem, że wam jest zimno, ale jak jest zima, to musi być zimno, tak? Pani kierowniczko, tak jest odwieczne prawo natury.
Mati Glazik 1906 radził redaktorowi Wybranowskiemu. Jak ci tęskno za zimnem, to jedź do USA. Antylewak 1983 ironizował. Tak, powinno być minus 80 stopni Celsjusza. Gaz wtedy by kosztował tryliardy tryliardów. Cieszmy się. Przyczyny nieuporządkowanych, złośliwie ciepłych lub zimnych zim wyjaśniła poetka z Białegostoku Wanda Kapica. Gdy naukowcy odkryli globalne ocieplenie, klimat przyjął to chłodno, zemścił się szalenie. Podstępnie kłam zadając uczonej prognostyce, wnet zesłał srogie zimy, mrozy i śnieżyce. I pewnie dalsza spokojna wymiana klimatycznych myśli trwałaby jeszcze długo, gdyby nie grupa poznańskich twitterowiczów, która z nieznanych światu powodów postanowiła zaśpiewać.
Banda Twittera, tak śpiewa banda Twittera, banda Twittera, poznańska banda Twittera. Swym śpiewem ogłasza światu, że się nie boi klimatu i chociaż słonko wciąż świeci, to śmieje się stumek greci. Nie jeździ Jacka rowerem, bo siedzi wciąż nad Twitterem.
Basia Bakos 79 przyznała się. Robię szybki bilans w głowie i dla mnie osobiście był to dobry rok. Chciałabym to samo powiedzieć za rok. Za to Livia Summer ogłosiła nadejście kryzysu. W ramach kryzysu światowego będzie na wieczór golonka w kapuście i tatarek. Leszek Dąbrowa przyznał się do kryzysu wyobraźni. Nie wyobrażam sobie, jak po tej golonce i tatarze będziesz tańczyła lambadę. No i zaczęło się. Sylwester to najbardziej znienawidzony dzień w roku, ogłosił niespodziewanie Wiktor jakiś tam. Kurli-szurli nie zgodziła się. A ja nawet lubię, bo odkąd odpuściłam presję dobrej zabawy, bawię się znakomicie. Piżamka, maseczka, dobre jedzenie szykowane wyłącznie pod siebie, kocek, świece, kanapka, TV lub książka, o północy telefoniczne buziaki dla najbliższych i idę spać, śniąc o noworocznym śniadanku. Okazało się, że wśród dziennikarzy, piosenkarzy i celebrytów w rankingu nienawiści też wygrywają inne daty.
Jak ja nienawidzę świąt, mój dom, jak wojenny front, jak garb, oddechu czasem brak, czemu dałem się złapać?
Katarzyna Maria Piekarska apelowała. Nie strzelamy w Sylwestra. Petardy, fajerwerki to śmiertelne zagrożenie dla zwierząt. Katom jeden dopytywał, a jeśli tymi petardami ogłuszamy karpie, które chcemy sobie na Sylwestra usmażyć? Salomonowe rozwiązanie problemu petard zaproponował Marcin Brixen. Jeśli nie chcecie, aby zwierzęta się bały noworocznych fajerwerków, to powiedzcie im, że dziś jest finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wtedy zwierzęta się nie boją. I pewnie temat uwielbianych przez zwierzęta petard rozgrzałby wszystkich do czerwoności, gdyby nie to, że na salę znów wtoczyła się grupa poznańskich twitterowiczów.
Zużywa za dużo tlenu, targuje w punktach Orlenu, od stylu tygryska Władka, woli Kubusia Puchatka, płacze, gdy słucha Szymona, Szymona nikt nie pokona. Banda Twittera, tak śpiewa banda Twittera, banda Twittera, poznańska banda Twittera.
Wśród internautów pojawiły się zarzuty, że benzyna w Polsce jest zbyt tania. Poseł Katarzyna Lubnauer ubolewała: koniec niższego VAT na paliwa i brak wzrostu cen paliw na stacjach pokazują, jak Orlen rżną nas na marżach przez miesiące. Nieco zdegustowany Cezar 05264959 prosił: o rżnięciu niech pani nie pisze, źle się kojarzy. A Karol Król zawyrokował: rżnie nas Nowoczesna, która nie płaci długów.
Drogi komorniku, ode mnie odczep się, nie mam ja pieniędzy i nie będę ich mieć.
Nie mam ja pieniędzy i nie będę ich mieć.
Przy okazji sylwestrowych życzeń objawił się poetycki talent Arkadiusza Myrchy. Żeby miliony złotych nie trafiały do jednego Rydzyka, a do każdego Toruńczyka, zrymował wesoło pan poseł. Na twitterowiczach zrobiło to piorunujące wrażenie. Marcel 07065990 upewniał się: to ty jesteś Belzebubem? Wstyd, że jesteś z mojego miasta, dodała ona, owak 41. A chłodny żółw odpowiedział rymowanką: w głupocie Arkadiusza zguba, sam pcha się w łapy Belzebuba. Poseł Myrcha nie zdążył jednak wytłumaczyć swej opowieści o Kacprze, Melchiorze i Belzebubie, bo na salę znów wtoczyli się twitterowicze z Poznania.
Swym śpiewem ogłasza światu, że się nie boi klimatu i chociaż słonko wciąż świeci, to śmieje się stumek greci. Nie jeździ Jacka rowerem, bo siedzi wciąż za Twitterem. Banda Twittera, tak śpiewa banda Twittera, banda Twittera, poznańska banda Twittera. Zużywa za dużo tlenu, targuje w punktach Orlenu, od stylu tygryska Władka, woli Kubusia Puchatka, płacze, gdy słucha Szymona, Szymona nikt nie pokona. Banda Twittera, tak śpiewa banda Twittera, banda Twittera, poznańska banda Twittera. Nie chcę sądowych tulei, przestępców ani mebei, podsiadły inne outfitów, aktorów i celebrytów. Z dystansem patrzy na Tuska, nie wiem i Niemca, ani Ruska. Banda Twittera, tak śpiewa banda Twittera, banda Twittera, poznańska banda Twittera.
Echo Salonów.
Dlaczego politycy lewicy chcą dać nam nowe paszporty węglowe?
Bo jak stwierdził w rozmowie z Radiem Z poseł Krzysztof Gawkowski, trzeba badać, ile każdy z nas emituje.
Paszport węglowy, czy w ogóle mówienie, to jest indywidualna emisyjność każdego obywatela. I taka emisyjność indywidualna jest już mierzona.
To znaczy, byłby pewien limit, którego nie można przekroczyć.
nie wiem, kiedy to będzie, ale przyszłość wskazuje, że wcześniej czy później limity będą. Tak jak dzisiaj wygląda to, jeśli chodzi o firmy, o wielkie przedsiębiorstwa, to wcześniej czy później wszyscy musimy wziąć odpowiedzialność za nasze środowisko, bo żyjemy. Jeżeli tego nie zrobimy, to nasze dzieci od smogu będą umierały i mogą się rodzić i umierać. Więc czy polityka państwa powinna zmierzać do tego, żeby emisyjność zmniejszać? Powinna. Czy to będzie kiedyś na obywatelu? Myślę, że będzie.
Czy Konfederacja wspiera lewicowe organizacje, które chciałyby indoktrynować polskie dzieci?
Taką sugestią podzielił się ze słuchaczami w rozmowie z Radiem Z minister edukacji Przemysław Czarnek.
Przecież my dzisiaj nie mamy do czynienia z organizacjami pozarządowymi katolickimi, które wchodzą do centrów wielkich miast i chcą uczyć bez zapoznawania z treścią rodziców, tylko mamy do czynienia z lewackimi organizacjami, które wchodzą do centrów wielkich miast i chcą uczyć bez zapoznawania z treściami rodziców. Więc Konfederacja, która jest konserwatywna, niech się zastanowi, kogo broni. Lewackich organizacji? No chyba tak. Brawo Konfederacji.
Emocjonalne wzmożenie wciąż utrzymuje się wśród polskich celebrytów.
Kolejnych dowodów w tej sprawie dostarczył najnowszy film aktora Wojciecha Olszańskiego.
Ruszcie swoje tłuste dupki i łyse pały i maszerować, 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 aż się rozwali ten układ na strzępy, na kawałki, maszerować!
Co zrobiła partia Polska 2050?
Według Szymona Hołowni jego partia nie zrobiła nic, bo nic zrobić nie mogła. A jeśli Państwowa Komisja Wyborcza twierdzi inaczej, to znaczy, że nie zna się na prawie.
PKW odrzuciła wasze sprawozdanie za rok 2021 i napisała o patologicznej sytuacji, bo nie można akceptować sytuacji, w której partia nie wykazuje w żadnym wypadku przychodów i wydatków, a jednocześnie prowadzi działania polityczne.
Ale partia nie prowadziła działań politycznych, co wykażemy w odwołaniu od tej decyzji do Sądu Najwyższego, które w tej chwili powstaje. Prowadził działalność Ruch Obywatelski. Ja jestem przewodniczącym stowarzyszenia, jestem obywatelem Rzeczpospolitej, mam prawo wypowiadać się w tematach politycznych, mam prawo zabierać głos, składać propozycje. Partia nie działała.
Gdzie jest wyższa inflacja? W Polsce czy na Litwie, Łotwie lub w Estonii?
Szymon Hołownia dowiedział się tego dopiero w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim z Radia Z.
A wie pani, jaka jest tam inflacja w krajach bałtyckich? Jeszcze wyższa niż w Polsce.
O nie, to znaczy ona jest...
Tak.
Zaraz.
O 20 parę procent. No, zaraz, w krajach
moment.
Bałtyckich, tam mają euro.
Moment. W jakich krajach? To proszę mi w takim razie oświecić. To proszę mi powiedzieć, jaka jest na Litwie, Łotwie i Estonii, a ja to wnikliwie sprawdzę i zastanowię się,
dlaczego...
Jest ponad
20%. Jest wyższa niż w Polsce.
W strefie euro inflacja, średnia
to
inflacja...
Prawda.
Od której się odbijamy.
Ale oni są w tej skrajnej części, tej najwyższej.
Dobrze, tak się też może zdarzyć. To nie jest cudowne lekarstwo. Natomiast to jest lekarstwo, które rzeczywiście obniża ryzyka. Każde lekarstwo, które obniża ryzyka, jest dzisiaj lekarstwem, które powinniśmy przyjąć. Proszę zobaczyć, nawet o ile byłoby nam łatwiej walczyć, jeżeli nawet ta inflacja byłaby wyższa, w sytuacji, w której mielibyśmy takie stopy procentowe, jakbyśmy mieli.
I nie zależy panu przymusu. Na obronie złotówki, złotego?
Nie ma po co...
To nie jest element suwerenności nie. państwa?
Rezygnować z gotówki, czy nie rezygnować?
Raz jeszcze Szymon Hołownia w Radiu Z.
Trzeba skończyć z gotówką i przyjąć pieniądz cyfrowy, tak czy nie?
Tak, jak najszybciej tak.
Szymon Hołownia.
Ale wcześniej euro trzeba przyjąć.
Rozmowa w trzy słowa.
Dziś do kalejdoskopu medialnego zaprosiłem posła Prawa i Sprawiedliwości z Poznania, Bartłomieja Wróblewskiego. Dobry wieczór, panie pośle.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
Panie pośle, dziś cała Polska zastanawia się, jak to jest możliwe, że od 1 stycznia wzrósł VAT na paliwa, a nie zwiększyła się cena tychże paliw.
No, od grudnia mówił o tym prezes Orlenu, Daniel Obajtek, że po pierwsze spadają ceny surowców, baryłki ropy na rynkach, po drugie wzmacnia się złotówka, więc to spodziewane przejście, powrót do poprzedniej stawki podatkowej. No, Orlen zapowiadał, że będzie zrobił wszystko, aby odbyło się to bez wstrząsu cenowego i szczęśliwie to się udało. Ceny benzyny na stacjach nie wzrosły.
Opozycja zarzuca zarówno Danielowi Obajtkowi, jak i państwu, jak i Prawu i Sprawiedliwości, no, że łupiliście Polaków przez ostatnie miesiące, bo te ceny można było obniżyć wcześniej, a dziś w związku ze zwiększeniem VAT-u ją tylko podnieść.
Ja nie jestem specjalistą w tym zakresie, ale warto moim zdaniem skonfrontować te tezy z tym, ile kosztuje benzyna w sąsiednich krajach. I tak w Danii 9 zł 21 groszy, w Estonii 8 zł 2 grosze, w Niemczech 7 zł 93 grosze, na Węgrzech 7 zł 40, w Czechach 7 zł 21 groszy. Innymi słowy, z tych krajów nas otaczających w Polsce benzyna jest najtańsza i podobno w Europie jest jedna w ogóle z najtańszych. To pokazuje, że ceny w Polsce nie były w żaden sposób zawyżane. Natomiast to, że spadły ceny na rynkach światowych, jeśli chodzi o surowiec, jeśli złotówka się wzmocniła, to powoduje, że ceny dzisiaj dalej już nie rosną, mimo że musieliśmy wrócić do wcześniejszej stawki podatku. Musieliśmy, ponieważ stawka podatku VAT nie jest tylko wolą Polski, ale zależy od Unii Europejskiej. W roku 2022 uzyskaliśmy zgodę na obniżenie VAT-u do 8%. Teraz tej zgody już nie było, więc stawka jest tak jak wcześniej.
A co się stało, że Unia Europejska nie wyraziła zgody na te przedłużenie tej obniżki? Czy to jakimi kryteriami w ogóle kierują się urzędnicy w Brukseli, podejmując takie decyzje?
To dobre pytanie, trzeba byłoby ich pytać. Niekiedy są to kryteria arbitralne, a czasami związane z tym, że uważają, że obniżki podatków nie powinny być może wytwarzać różnic między państwami europejskimi i stąd może poza tym rokiem wojny sytuacją nadzwyczajną nie było inflacją, nie ma tej zgody. Ale to jest polityka europejska, na to wpływu nie mamy. Dobrze byłoby to pytanie zadawać w Brukseli.
Czy nie byłoby dobrze, żeby na przykład w Polsce ta cena paliwa była jeszcze niższa faktycznie? Żeby co stoi na przeszkodzie, żeby była piątka z przodu?
No, przede wszystkim to, że ceny ropy na rynkach światowych są wysokie. Oprócz tego system podatkowy w Polsce jest tak skonstruowany, że VAT jest podstawowym źródłem dochodów budżetu państwa. I myślę, że te elementy prowadzą do tego, że nie jest prosto obniżyć ceny benzyny. Też trzeba zwrócić uwagę, że te ceny benzyny w stosunku do wielu innych rzeczy aż tak bardzo nie wzrosły przez ostatnie lata. W roku 2012, czyli w szczycie rządów Platformy PSL-u, cena benzyny wynosiła 5 zł 71 groszy. Obecnie 6 zł 57 groszy, to jest 80 czy 90 groszy więcej. Ta różnica nie jest duża, biorąc pod uwagę, że pensja minimalna w roku 2012 to było 1500 zł. Pod koniec 2022 to jest 3010, w połowie tego roku to będzie 3600 zł. Innymi słowy, jeśli za minimalną krajową można było w 2012 roku kupić 260 litry benzyny, 1 stycznia można kupić 459, to jest 80% więcej. Więc tak naprawdę siła naszych portfeli jest dużo większa, a cena benzyny no, nie jest wysoka, biorąc pod uwagę cenę w innych krajach ościennych i biorąc pod uwagę, że aż tak bardzo się nie zmieniła przez ostatnie 10 lat.
Ten surowiec mógłby być pewnie jeszcze tańszy, gdyby no, szerokim strumieniem popłynął z Rosji. Do tego musiałaby się skończyć wojna i nastąpić ta wola polityczna do ponownej współpracy z Rosją, taką jaka ona jest. Czy to w ogóle jest możliwe? Czy możemy się spodziewać, że po zakończeniu tej wojny no, ten surowiec znów stanieje i popłynie z Rosji?
Biorąc pod uwagę, że wojna na Ukrainie trwa, biorąc pod uwagę, że jest ona bardzo brutalna i że większość analityków uważa, że będzie toczyć się bardzo długo, myślę, że nie możemy liczyć na to, że w najbliższej przyszłości sytuacja się zmieni. Musimy żyć w okolicznościach, na które nie mamy żadnego wpływu. Starać się o to, żeby dalej w Polsce był wysoki wzrost gospodarczy, starać się o to, żeby programy społeczne, tak jak 13, 14 emerytura, 500+, czyli programy prorodzinne, senioralne, wsparcia najsłabszych, jak tarcze kryzysowe, antyinflacyjne, które w ostatnim roku wprowadzaliśmy, żeby one działały i żeby Polacy na przykład korzystali z zerowego VAT-u na produkty żywnościowe, korzystali z dodatków węglowych, z zamrożonych cen energii, zamrożonych cen gazu. Więc staramy się, żeby ten szok wywołany wojną, COVID-em, inflacją był dla Polaków jak najłagodniejszy. Pamiętając, że te trudności przeżywają wszystkie europejskie i właściwie chyba wszystkie na świecie kraje.
Ale panie pośle, bo dziś rząd Prawa i Sprawiedliwości jest takim dosyć mocnym orędownikiem polityki antyrosyjskiej, separacji Rosji na arenie międzynarodowej i uniemożliwianie wpływania Rosji na jakiekolwiek decyzje zapadające w Europie. Czy wojna zmieni te stanowisko i czy to w ogóle jest możliwe, aby Rosja znowu była tym partnerem w relacjach europejskich?
Czy kiedyś na pewno sytuacja się zmieni? No bo zakładamy, że wojna się skończy. Nie jest powiedziane, że władza w Rosji będzie sprawowana przez te same osoby. Z historii wiemy, że nawet po najcięższych konfliktach dochodzi do normalizacji, czasami do pojednania, przebaczenia. Choć oczywiście dzisiaj w środku wojny wiemy, że to jest prawdopodobnie przyszłość. Daleka przyszłość, być może nawet bardzo odległa przyszłość. Natomiast wiemy z historii, że także wobec Niemiec, w miejscach, gdzie trwały wieloletnie czy trwające dziesiątki lat konflikty, może dochodzić do pojednania. Na przykład doszło do takiej normalizacji w Irlandii Północnej po dziesiątkach lat terroryzmu. Natomiast na dzisiaj myślę, że nie ma sensu na ten temat za wiele spekulować, biorąc pod uwagę, że każdego dnia spadają setki pocisków na miasta ukraińskie i giną dziesiątki czy setki nawet ludzi.
Miejmy nadzieję, że jak najszybciej to się skończy, a moim i Państwa gościem był Bartłomiej Wróblewski, poznański poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Bardzo serdecznie dziękuję.
Rozmowa w trzy słowa.
No i pojawił się nowy pomysł, który zawdzięczamy naszym słuchaczom. Rozmawiając na temat koncertu, a właściwie jednego tylko nagrania grupy poznańskich Twitterowiczów, stwierdziliśmy, że jesteśmy otwarci na przesyłki muzyczne z innych zakątków naszego kraju.
Wszystkich, którzy chcieliby podzielić się swoimi muzycznymi talentami związanymi z polską polityką i polskimi mediami, zapraszamy do przesyłania nagrań na adres mailowy hubert.jach@radiopoznan.fm.
Natomiast specjalne orędzia noworoczne naszych Twitterowiczów o długości nie większej niż 30 sekund na adres piotr.tomczyk@radiopoznan.fm.
I jeszcze raz serdecznie do tego zachęcamy. Tymczasem kłaniając się sprzed mikrofonów, żegnają się i zapraszają na wiadomości Radia Poznań, które za chwilę Hubert Jach
i Piotr Tomczyk.
Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.
Do usłyszenia!
Kalejdoskop medialny.